List do Hebrajczyków, 5 rozdział od wersetu 11. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Dotykamy fundamentu nauki o Chrystusie. Dotykamy tego, co jest absolutnie podstawowe w chrześcijaństwie. Dotykamy tego, bez czego nie ma mowy o byciu chrześcijaninem, czy też uczniem Pana Jezusa Chrystusa. I autor listu mówi nam, co jest tym fundamentem. Jest to odwrócenie od martwych uczynków, czyli upamiętanie. Jest to wiara w Boga. Nauka o obmywaniach, nakładaniu rąk, powstaniu z martwych i o sądzie wiecznym. Z tego widzimy, że upamiętanie i wiara nie są doktryną, nie są nauką. Z nauką jest tak, że chodzi o to, by ją przyjąć i żeby kształtowała nasze postępowanie, kierowała naszym życiem. Oczywiście mamy nauczanie na temat upamiętania, na temat wiary, ale jest to coś więcej niż tylko nauczanie. Jest to pewna, chodzi tutaj o pewne doświadczenie, które każdy człowiek musi przeżyć w swoim własnym życiu, osobiście musi doświadczyć, żeby stać się chrześcijaninem. Dlatego jest rozróżnienie pomiędzy upamiętaniem się i wiarą w Boga, a nauką o obmywaniach. O nakładaniu rąk, o sądzie wiecznym czy powstaniu z martwych. Więc nie wystarczy tylko intelektualnie przyjąć lub zgodzić się z określonym nauczaniem, chrześcijańskim nauczaniem, ale trzeba osobiście w swoim własnym życiu doświadczyć upamiętania i wiary w Boga, czyli nawrócenia, żeby stać się chrześcijaninem, żeby być uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Samo zgodzenie się czy przyjęcie intelektualne nauki chrześcijańskiej jeszcze nikogo nie uczyniła chrześcijanina. Więc jest to fundamentalne nie dlatego, że tak sobie wymyślili apostołowie, czyli to upamiętanie i wiara w Boga nie jest fundamentalne dlatego, że apostołowie tak sobie wymyślili. Jest to fundamentalne, ponieważ było to główne przesłanie Pana Jezusa Chrystusa do nas ludzi. Kiedy Jezus zaczął swoją publiczną służbę, to czytamy w Marka 1,15, że wołał: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. W Łukasza 5,32 mamy sprecyzowany powód przyjścia Jezusa. Nie przyszedłem, czy też cel przyjścia Jezusa. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. I w końcu po swoim zmartwychwstaniu Jezus powiedział do swoich uczniów: jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Więc to wezwanie do upamiętania było poselstwem Pana Jezusa. Był to cel Jego przyjścia, był to powód Jego przyjścia i po Jego odejściu, po w niebo wstąpieniu, to wezwanie ma być nadal głoszone przez Kościół. Kościół ma głosić wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. To myślę, że pokazuje, że to wezwanie do upamiętania się nie jest czymś, obok czego możemy obojętnie przejść. Była to istota głoszenia Chrystusa. Jest to istota głoszenia Kościoła. Dlatego upamiętanie jest sprawą fundamentalną i podstawową. Przesłanie Jezusa do ludzi nie zmieniło się. Od 2000 lat jest takie samo. Każde nowe pokolenie, które przychodzi na ten świat, musi usłyszeć. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Upamiętanie i wiara zawsze idą ze sobą w parze. Upamiętaniu musi towarzyszyć wiara w Pana Jezusa Chrystusa, a wierze w Pana Jezusa Chrystusa musi towarzyszyć upamiętanie. Jeżeli nie ma jednego, to też nie ma i drugiego. Jest to tak ważne, aby o tym pamiętać, że te dwie rzeczy zawsze idą ze sobą w parze. Ale na potrzeby naszych rozważań rozdzielamy je. Rozdzielamy je tak, żeby lepiej zrozumieć każdy z nich poszczególnie. Ale w praktyce, w życiu codziennym, te dwie rzeczy są ze sobą nierozerwalnie związane. Są tak ze sobą związane, że autorzy Nowego Testamentu czasem używają tylko jednego słowa, jednego, albo mówią tylko o upamiętaniu, ale myślą o upamiętaniu i wierze, albo mówią tylko o wierze, ale zakładają, że tam też jest upamiętanie. Na przykład w Dziejach Apostolskich 16:31 ten strażnik więzienny zadaje pytanie apostołom, znaczy Pawłowi, co mam czynić, abym był zbawiony? A Paweł odpowiada, uwierz w Pana, a będziesz zbawiony. Czy to znaczy, że ten strażnik więzienny nie musiał się upamiętywać? Musiał, jak każdy inny człowiek. Ale wystarczy, że powiemy uwierz Pana Jezusa, ponieważ upamiętanie jest związane z wiarą w Pana Jezusa Chrystusa. Z kolei w Dziejach Apostolskich 17:30-31 jest napisane tak, że Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszystkich wszędzie ludzi, aby się upamiętali. Czy to znaczy, że Bóg nie wzywa ludzi do wiary w Pana Jezusa Chrystusa, tylko do upamiętania? Nie, upamiętanie zakłada wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Więc na potrzeby naszych rozważań mówimy o tych, rozdzielamy te rzeczy, ale musimy pamiętać, że w praktyce te dwie rzeczy, upamiętanie i wiara, zawsze idą ze sobą w parze. Upamiętanie prowadzi do wiary w Pana Jezusa Chrystusa, a wiara w Pana Jezusa Chrystusa musi prowadzić do upamiętania. Ale dzisiaj skupimy się tylko na zagadnieniu, na kwestii, na temacie upamiętania. Czym jest upamiętanie? Czym jest upamiętanie? To, do czego wzywał Jezus Żydów w czasie, kiedy był na ziemi, to do czego nie było niczym nowym. To wezwanie do upamiętania się nie było niczym nowym. Już przed Jezusem byli prorocy, którzy wzywali Żydów do upamiętania się. I Jan Chrzciciel już jest takim dobrym przykładem. Jan co głosił? Głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Jan mówił, czy też wołał do ludzi, wydawajcie owoce godne upamiętania. Więc Jan i przesłaniem Jana było wezwanie do upamiętania się. I jak zobaczymy pozostałych proroków wymienionych w Piśmie Świętym, to praktycznie każdy z nich w jakiś sposób wzywał do upamiętania. Więc ludzie rozumieli, co się z tym wiąże. Przesłanie było dla nich jasne. Czym zatem jest to upamiętanie? Co to znaczy upamiętać się? Użyte jest tu greckie słowo metanoia, nie trzeba pamiętać, które na język polski jest tłumaczone za pomocą następujących słów. Odwrócenie, nawrócenie, przemiana lub zmiana myślenia, pokutowanie. Ale żebyśmy mogli zrozumieć lepiej tą definicję, to musimy mieć jakiś przykład, który nam obrazuje, czym jest upamiętanie, na czym polega upamiętanie się. Więc przeczytajmy fragment, podobieństwo z Księgi Mateusza, z Ewangelii Mateusza 21 rozdziału, wersety od 28 do 32. A jak się wam wydaje, pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł, synu, idź pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł, tak jest, panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział, tak samo. A on odpowiadając, rzekł, nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełni wolę ojcowską? Mówią, ten drugi, rzecze im Jezus, Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznicy wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu, natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu. A wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Więc mamy tutaj dwóch synów, z czego drugi syn jest przykładem tego, czym jest upamiętanie. Syn, ten drugi syn, kiedy ojciec poprosił go, żeby poszedł pracować, więc powiedział, nie chcę. Tak? Powiedział, nie chcę, sprzeciwił się ojcu. Ale widać, że chyba z tym nie czuł się za dobrze, więc przemyślał sprawę. Tekst mówi, że się zastanowił. Inne tłumaczenie mówi, że wykazał skruchę. Czyli żałował, było mu bardzo przykro z tego powodu, że okazał się nieposłuszny swojemu ojcu. I to zastanowienie się, ta skrucha sprawiły, że zmienił zdanie, że zmienił swoją wolę i poszedł pracować w winnicy. To nam przedstawia definicję upamiętania. Upamiętanie to taka przemiana serca człowieka, jego myślenia, jego woli, jego uczuć, jego pragnień spowodowana skruchą, która prowadzi do odwrócenia się od tego, co niewłaściwe, ku temu, co właściwe. W tym przypadku od nieposłuszeństwa do posłuszeństwa. Jest to taka przemiana serca człowieka, jego myślenia, jego woli, jego uczuć, jego pragnień, jego całej osoby, można powiedzieć, która prowadzi do tego, że ten człowiek odwraca się od jednej rzeczy, od tego negatywnego do tego, co właściwe. Upamiętanie się, czy upamiętanie nie jest po prostu zmianą zdania czy opinii na jakiś temat. Byłeś liberałem w kwestiach politycznych, ale zmieniłeś poglądy i teraz jesteś konserwatystą. To nie jest upamiętanie, to jest tylko zmiana poglądów. Upamiętanie nie jest po prostu zmianą niewłaściwego, złego zachowania czy postępowania na oczekiwane postępowanie. Nie jest zastąpieniem złego zachowania dobrym zachowaniem. Nie chodziłeś do kościoła, a teraz chodzisz do kościoła. Czyniłeś źle, a teraz nie czynisz, a teraz czynisz dobrze. Dlaczego nie jest to sama zmiana postępowania, nie jest jeszcze upamiętaniem? Ponieważ potrafimy nagiąć swoją wolę. Potrafimy przymusić się do robienia rzeczy, z którymi się nie zgadzamy. Jeżeli ktoś pracuje, to pewnie ma swojego przełożonego, to pewnie tego doświadczył. Zagryzasz zęby, zagryzasz język i robisz to, co ci każą. Żeby nie stracić pracy, żeby nie stracić premii, żeby nie stracić czegoś, prawda? Naginasz swoją wolę, ale w głębi serca to ty wiesz, że ty nie chcesz tego robić. Ty jesteś zmuszony, a naginasz się i robisz to, ale wiesz, że nie chcesz tego robić. Nie zgadzasz się z tym. Więc taka zmiana złego zachowania na dobre może nastąpić, jeśli nagniemy naszą wolę. Nie musi tam być skruchy, nie musi tam być żałowania, nie musi tam być odczuwania smutku czy bólu. Takiej zmianie nie musi towarzyszyć wewnętrzna przemiana, dlatego nie jest to upamiętanie. Sama zmiana, zastąpienie czegoś czymś. Upamiętanie najpierw zmienia serce nasze, zmienia nas od wewnątrz. I dopiero skutkiem tej zmiany serca, naszego wnętrza, zmiany naszego myślenia, woli, pragnień, uczuć jest zmiana w postępowaniu. Zmiana, która wyraża się innym postępowaniem. Więc jest to fundamentalna, można powiedzieć, dogłębna i wewnętrzna przemiana człowieka. Tym jest upamiętanie. Kolejne pytanie, od czego mamy się upamiętać? Od czego mamy się odwrócić? I nasz tekst mówi o odwróceniu się od martwych uczynków. To wyrażenie martwe uczynki pojawia się w Nowym Testamencie jeszcze tylko raz, w tym samym liście, w 9 rozdziale, w 14 wersecie. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści nasze sumienie od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Co to takiego te martwe uczynki? Więc żebyśmy mogli to lepiej zrozumieć, to posłużymy się innym fragmentem z Nowego Testamentu. To jest drugi rozdział listu do Efezjan, wersety od 1 do 3. Myślę, że będzie to bardzo pomocny fragment. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Apostoł Paweł pokazuje adresatom swojego listu, jacy byli przed nawróceniem. Pokazuje ich stan, zanim z łaski Bożej zostali zbawieni przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Czyli pokazuje im ich stan, zanim się upamiętali. Pokazuje im, że byli martwi duchowo. Byli martwi, umarli. Jak do tego doszło? Stało się to przez upadki i grzechy ich. I dalej Paweł przedstawia charakterystykę tego grzesznego postępowania, czyli pokazuje, jakie uczynki spełniali ci adresaci tego listu, zanim poznali Chrystusa. Nie daje nam listy konkretnych uczynków, ale przedstawia nam charakterystykę takiego postępowania, które prowadzi do śmierci. I przede wszystkim jest to postępowanie, które charakteryzuje się naśladowaniem szatana. Może zabrzmieć poważnie, ale on jest nazwany ducha, który rządzi teraz w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Więc jest to szatan, ponieważ on jest tym buntownikiem, on jest tym, który powoduje w człowieku opór wobec Boga. Szatan wypowiedział Bogu posłuszeństwo, zbuntował się i więc... Człowiek, który nie żyje z Chrystusem, nie jest przemieniony przez Chrystusa, jest człowiekiem, który naśladuje władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych, jest synem buntu. Jest buntownikiem, sprzeciwia się Bogu i ten bunt jest wyrażony na dwa sposoby. I tutaj znowu musimy wrócić do tego podobieństwa o dwóch synach, których ojciec poprosił, żeby poszli popracować w winnicy. Mamy pierwszego syna, drugiego syna, który sprzeciwia się ojcu. Mówi sobie, możemy to inaczej przełożyć, nikt nie będzie mi mówił, co mam robić i jak mam żyć. Sam będę decydował o wszystkim. Więc jest to jawne sprzeciwienie się woli ojca. Tak samo jawnie ludzie sprzeciwiają się Bogu, odbierając mu prawo mówienia im, jak mają żyć. Więc to jest oczywisty bunt i wypowiedzenie posłuszeństwa Stwórcy. Tak jak to zrobił ten drugi syn. Powiedział, nie pójdę. Ale widzimy też, że pierwszy syn też okazał się buntownikiem i nie wykonał woli swojego ojca, mimo że przytaknął ojcu. Można takiego człowieka przyrównać do faceta oglądającego mecz w telewizji, jeżeli lubi mecze oglądać, i żona coś do niego mówi w trakcie tego meczu. Tak, tak, tak. Ale jak się żona zapyta, ale co ja do ciebie powiedziałam? Nie wiem. Ponieważ cała uwaga jest w telewizorze, jest na meczu. Tak samo można powiedzieć, są ludzie religijni, którzy przytakują Bogu. Tak, tak. Tak, ale nie słuchają Boga i nie czynią Jego woli. To też jest to wyraz buntu i nieposłuszeństwa wobec Stwórcy. Dalej mówi, że jest to postępowanie, które charakteryzuje się, oprócz tego, że jest to bunt, że charakteryzuje się buntem, to charakteryzuje się życiem w pożądliwościach ciała naszego. Jest to konsekwencja buntu wobec Boga, ponieważ odebraliśmy Bogu prawo mówienia nam, jak mamy żyć, więc sami wyznaczamy normy i granice, żyjemy tak, jak my chcemy. A ponieważ jesteśmy grzeszni, to wszystko to, co z nas wychodzi, jest złe, jest grzeszne. Z serca bowiem, Pan Jezus mówi, z serca bowiem, nie z zewnątrz, z otoczenia, ale z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Zobacz, że to, co grzeszne, to nie tylko jakiś uczynek, zabójstwo, czy cudzołóstwo, czy rozpusta, ale też złe myśli. To, co myślisz, też może być niewłaściwe. I jest na tej samej kategorii, co cudzołóstwo, co zabójstwo, co kłamstwo czy bluźnierstwo. I w końcu Paweł mówi, że jest to postępowanie, którego skutkiem jest Boży gniew. Ci, którzy w taki sposób postępują, którzy tak żyją, sprzeciwiają się Bogu, łamią się Jego święte prawo, a złamanie prawa jest grzechem. Więc każdy, kto łamie Boże prawo, zasługuje na karę i zapłatą za grzech jest śmierć. Za te martwe uczynki, możemy powiedzieć, to wszystko, co powoduje duchową śmierć. Martwe uczynki to po prostu grzech, który jest buntem, aktywnym sprzeciwem wobec Boga i ciągłym łamaniem Jego świętego i dobrego prawa. A to z kolei pasuje do tego, co powiedział Jezus odnośnie swojego przyjścia. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Pan Jezus wzywa wszystkich ludzi do upamiętania, ponieważ wszyscy są grzesznikami. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały u Boga. Więc Pan Jezus wzywa ich, aby upamiętali się z grzechu, z nieposłuszeństwa Bogu, z niewiary, ze swojej niewłaściwej postawy względem Stwórcy i Jego świętego i dobrego prawa. Jak mogę się upamiętać? Kolejne pytanie. Jak mogę się upamiętać? Czy pantera może zmienić swoje cętki? Powiedz, Jezu, nie może. Czy jesteś w stanie zmienić swoją naturę? Czy jesteś w stanie zmienić to, jaki jesteś? Czy jesteś w stanie dogłębnie zmienić swoje serce? Odpowiedź brzmi nie. Nie jesteś w stanie. Dlatego upamiętanie jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Bóg okaże nam swoją łaskę. Kiedy to Duch Święty przyjdzie do nas i dotnie się naszego serca, sprawi skruchę i przez to nasza wola, pragnienia, uczucia, motywacje, cała nasza osoba zostanie zmieniona. I to będzie miało wyraz w zmianie naszego, przede wszystkim w zmianie naszego stosunku, naszej postawy względem Boga. A to przełoży się na nasze postępowanie. Doskonałym tego przykładem jest Paweł. Zanim stał się chrześcijaninem, był faryzeuszem, człowiekiem religijnym. Człowiekiem zaangażowanym w wypełnianie dekalogów, w spełnianie prawa żydowskiego. Bardzo gorliwy i religijny. Uważał się za osobę wierzącą w Boga, ale nie przeszkadzało mu to prześladować wierzących w Pana Jezusa. I był tak gorliwy, że nawet udał się do Damaszku, by tam, w tamtejszych synagogach prześladować chrześcijan. I dzieje 9:1 mówią nam, że Paweł, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana, więc widać jego serce, widać jego nastawienie, jego dążenie. Inne tłumaczenie mówi, ciągle jeszcze pałał nienawiścią i chęcią zabijania uczniów Pana. Więc to jest dobitne pokazanie, jakie jest pragnienie jego serca. Skąd to się wzięło w jego sercu? Okazało się, że Paweł nie służył Bogu, ale własnym pożądliwościom. I na drodze do Damaszku, kiedy Pan Jezus mu się objawił, jego życie uległo całkowitej zmianie, dramatycznej zmianie, zmianie o 180 stopni. Z prześladowcy Chrystusa stał się głosicielem Chrystusa. Jak taka zmiana mogła zaistnieć? Taka fundamentalna i dogłębna zmiana mogła zaistnieć? Od tak, można powiedzieć, w tak krótkim czasie. Paweł dyszał chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim. Teraz głosi Chrystusa, jego pragnienie. Apostoł Paweł mówi, żyję już nie ja. Umarłem z Chrystusem, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I życie moje jest życiem w wierze w Pana Jezusa Chrystusa, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Skąd taka zmiana? Apostoł Paweł wcale tego nie chciał. On chciał zabijać chrześcijan, on chciał prześladować chrześcijan, ale ponieważ Bóg zainterweniował, ponieważ Chrystus mu się objawił na drodze, więc stąd ta zmiana. Stąd ta zmiana. Upamiętanie jest działaniem Ducha Świętego, to On przekonuje świat o sądzie, o grzechu, o sprawiedliwości. Więc nie można zapracować na upamiętanie, nie można zasłużyć, jest to Boża łaska i Bóg okazuje tę łaskę komu chce. Ale trzeba pamiętać, że Bóg używa Ewangelii, wezwania Ewangelii, żeby przyprowadzić ludzi do upamiętania. Apostoł Paweł wyraził to tak w liście do Rzymian, 6 rozdział, 17-18 werset. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Rzymianie, zanim poznali Chrystusa, byli sługami grzechu, ale przyjęli ze szczerego serca Ewangelię, przez którą zostali uwolnieni od grzechu i stali się sługami sprawiedliwości. Kto jest autorem, kto jest sprawcą tej zmiany, tej przemiany? Nikt inny, tylko Bóg, ponieważ to Jemu apostoł Paweł dziękuje, lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Więc jeżeli nie jesteś uczniem Jezusa, to dzisiaj wezwanie Chrystusa do upamiętania i wiary w Ewangelii jest jak najbardziej aktualne. Jest to wezwanie, jakie Chrystus przez Kościół kieruje dzisiaj do ciebie. Dlaczego do ciebie? Ponieważ jesteś martwy z powodu grzechów, ponieważ jesteś grzesznikiem, ponieważ zbuntowałeś się przeciwko Stwórcy i okazujesz Mu nieposłuszeństwo poprzez łamanie Jego przykazań. Ty możesz starać się żyć jak najlepszym życiem, ale to ciągle jest życie w buncie przeciwko Bogu. Boży gniew ciąży na tobie. I Pan Jezus chce, abyś zdał sobie sprawę, jak bardzo swoim nieposłuszeństwem poprzez łamanie Jego przykazań, jak bardzo swoim nieposłuszeństwem obraziłeś Boga, Stwórcę nieba i ziemi, tego, który podtrzymuje twoje życie, który daje ci tyle dobrego w twoim życiu. Musimy pamiętać, że wszelki grzech jest grzechem przede wszystkim przeciwko Bogu. Kiedy Dawid cudzołożył z Batszebą, żoną innego mężczyzny, to oczywiście zgrzeszył wobec Batszeby, która nie była jego żoną. Oczywiście zgrzeszył wobec męża Batszeby, Uriasza. Oczywiście zgrzeszył wobec swojej własnej rodziny. Ale kiedy Dawid woła do Boga w psalmie 51, to mówi: przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. Ponieważ wszelki grzech, jaki by nie był, to przede wszystkim jest grzechem przeciwko Bogu, jest grzechem wobec Boga. Więc Chrystus chce, abyś zdał sobie sprawę, jak zły jest grzech. Grzech niszczy relacje z Bogiem. Grzech prowadzi do złego. Grzech prowadzi do nieposłuszeństwa Bogu. Grzech sprawia, że człowiek jest duchowo martwy. Ale oprócz zdania sobie sprawy, to Chrystus chce, abyś zasmucił się tym, że jesteś nieposłuszny wobec niebiańskiego Ojca, który podtrzymuje twoje życie, który okazuje ci tak wiele dobra każdego dnia. Daje ci chleb, daje ci ubranie. Zaspokaja twoje potrzeby, który w końcu okazał ogrom swojej miłości, kiedy dał Chrystusa, kiedy ten poszedł na krzyż, kiedy wziął twoje winy na siebie samego i doświadczył za nie kary, umierając na krzyżu. Żebyś ty nie musiał tego doświadczać. Więc Chrystus chce, aby twoje serce odwróciło się od grzechu i zwróciło się do Boga, abyś widząc, do czego grzech prowadzi, abyś go znienawidził całym sercem i abyś całym sercem pragnął służyć świętemu i dobremu Bogu. A do tego, oprócz upamiętania, potrzebujesz wiary w Jezusa. Potrzebujesz uwierzyć Ewangelii. Dlatego Jezus wzywa do upamiętania i wiary. A kiedy uwierzysz w Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to On oczyści cię z wszelkich grzechów i uczyni cię sługą sprawiedliwości, Bożym sługą. Upamiętaj się i wierz Ewangelii. Amen.